Brzeska, Ząbkowska, Targowa, Trójkąt Bermudzki, Bazar Różyckiego. To wszystko gdzieś przewija się w opowiadaniach Marka Nowakowskiego. Ile lat spędziłeś na Różycu?
40.
40 lat na Różycu?
40.
I jak kiedyś wyglądał bazar?
To był inny świat. Trzeba zacząć od tego, że Bazar Różyckiego to było serce Warszawy. Tętniące serce Warszawy. Czy ktoś chciał, czy nie chciał, prędzej czy później, i tak trafiał
na,
na bazar, trafiał na Różyckiego. Z różnych powodów. Czy nasi ojcowie, nasze matki szły do ślubu w garniturach, sukniach ślubnych zakupionych na Bazarze Różyckiego. Gdzie indziej były nie do dostania. To samo dzieci. Garniturki, sukieneczki komunijne, Bazar Różyckiego. Chciałeś kupić pierwsze dżinsy? Bazar Różyckiego. Chciałeś kupić zagraniczny ciuch? Bazar Różyckiego. Chciałeś kupić bony, dolary? Bazar Różyckiego. Chciałeś sprzedać? Bazar Różyckiego.
Dowodzik osobisty.
No wtedy, no też, ale to jeszcze wtedy nie było takiej mody.
Później. Paszporty, dowody.
Och, to już są późniejsze lata.
Późniejsze. Ale taksówkarze nie chcieli tam jeździć.
O nie. To kiedyś była jedna korporacja, Radio Taxi. No i to są fakty autentyczne. Jak zamawiałem taksówkę na Brzeską, na której mieszkałem, no wielokrotnie słyszałem odmowę. Proszę pana, taksówkarz tam nie przyjedzie. Szczególnie wieczorową porą.
A po co przychodził do was Marek Nowakowski?
Marek Nowakowski? Po co przychodził? Czerpał pełnymi garściami różne tak, tematy.
Tak było bardziej.
Przy małej WDC, czasami przy większej, były dyskusje, popatrzył na grających w szachy, na warcaby. Słuchał. A było czego?
I potem to wszystko opisywał.
No tak, wykorzystywał to w tak czy w inny sposób.
Ale tej Pragi już powoli
nie,
nie ma.
Tej Pragi już nie ma. To już ta Praga dawna, lata 70., 80., no, końcówka 90. już umarła, to już nie te czasy. Szkoda, bo to jest no, kawał pięknego życia. Różnie, jedni będą to chwalili, jedni będą narzekali, bo tam to nie było tak słodko. Bazar to nie było tylko kraina szczęścia, Eden. No, były ludzkie tragedie, ludzie zarabiali, ale tracili też majątki. I nie tylko, no tak. Ale... Tak jak się mówi, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, to wszystkie drogi prowadziły do Bazaru Różyckiego. Przyjeżdżała tu cała Polska. Cała Polska. W takich czy innych sprawach, no przeważnie handlowych interesach, wszyscy się tu uczyli handlu. Wszyscy, cała Polska. Bazar Różyckiego zaopatrywał nie tylko Warszawę, ale całą Polskę. We wszystkie niedostępne dobra, których nie można było dostać.
A jak to robiliście?
Jak to robiliśmy? Tam byli najlepsi ekonomiści. Chociaż to byli prości ludzie. Niekoniecznie... No, czasami nawet bez jakiegoś podstawowego wykształcenia. Ale zmysł obserwacji i widzieli, co się dzieje na rynku. Jeśli było potrzeba, chciałeś kupić... Była taka moda, na przykład koszulę na najlon. Bazar poszedł za tym i wiedział, jak to zrobić. Płaszcze talionowe, to no, młodzi słuchacze może nie wiedzą, ale to kiedyś było szczyt mody. Prawda?
No tak, no nylon i talion.
Jeśli chciałeś sobie kupić pierwsze dżinsy, rifle, no, to takie jedne z pierwszych i wranglery, jakie się pokazywały, były dostępne tylko w Peweksach. Tylko w Peweksach. Żeby kupić w Peweksie, trzeba mieć albo dolary, których tak naprawdę nie mogłeś mieć, bo groziła za to kara, lub bony. No ale żeby te bony dostać, trzeba ich gdzieś nie nabyć. No to normalny człowiek nie miał dojścia. Przyjeżdżał na bazar, tam kupił wszystko. Mhm. I procedura była taka, kupowałeś tam no, przeważnie bony lub dolary, później wycieczka do Peweksu i nabywałeś upragnione towary. No,
reglamentowane.
Reglamentowane, tak. No, powiedzmy, była to... Dobre wódki, dżinsy, jakieś ciuchy, konserwy, kawa, kakao. No takie towary, których się oglądało tylko w ilustrowanych pismach.
Tamta Praga tradycyjnie z milicją miała na bakier, tak?
Tak, no paradoksalnie. Wszyscy mieli na bakier, ale oni z tego żyli. Mhm. Milicja żyła z Bazaru Różyckiego tak samo.
Ale można powiedzieć, że Praga była antykomunistyczna.
Była. była.
Bo to prywatna inicjatywa. Tak,
że... Od zawsze, tak. No, tam się nie znalazło zwolennika komuny. Nie, wszyscy byli pro.
I dostaliście się pod władanie Hanny Gronkiewicz.
Tak, no ja mówię tak. Praga to było takie niechciane, brudne, usmarkane dziecko. Odsuwane zawsze gdzieś w kąt, pomijane przy różnych okazjach. A takie najlepsze odzwierciedlenie tego to jest właśnie pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jak startowała do wyborów, no to oczywiście Kościół Świętego Floriana. No, wydaje mi się, że dwie lub trzy wizyty, żeby się pokazać, tak, no, modliła się żarliwie. Wygrała wybory i nasza pani prezydent Warszawy zniknęła.
Już się nie pokazała.
Jeszcze w kościele ją biskup witał. Witamy panią przyszłą prezydent Warszawy. No wszyscy mieli jakieś oczekiwania w stosunku do niej, no niestety wszyscy się zawiedli.
Dzisiaj chciałbym, żebyś opowiedział, bo ty jesteś skarbnicą tych wszystkich opowieści. Nie tylko z Pragi, bo też z zakładów penitencjarnych, ale o tym też kiedyś porozmawiamy. Chciałbym, żebyś opowiedział o mistrzu Europy z Ząbkowskiej.
O, dziecko Warszawy. Antoni Kolczyński, ksywka, pseudonim Kolka. Och, niesamowity
Znałeś
człowiek.
Go.
Bardzo, to niezwykle barwna postać. Nie chciałbym tutaj tak statystycznie walić. No, był czterokrotnym mistrzem Polski i tak dalej. Karierę zaczynał w wieku 17 lat. Wyszedł na ulicę jako gazeciarz. Jako kilkunastoletni pętaczek biegał i sprzedawał gazety. To nie było, żeby sprzedawać gazety, to nie było tak sobie, idę, biorę i... To była walka, tam była ogromna konkurencja, nie mogło się dać obrobić, okraść. No i oczywiście jak najwięcej tych gazet sprzedać, prawda? To jedno z drugim się wiązało. Ale o czym chciałem powiedzieć? No nie wszyscy o tym, no, szczególnie młodzież o tym nie pamięta. Antoni Kolczyński stoczył... Wszyscy wiedzą, znaczy... Może inaczej. Ci, co się interesują boksem, wiedzą, że to był Laszlo Papp. Węgierski bokser, prawda? Jeden z wybitniejszych bokserów nie tylko Europy, ale i świata.
No i Kolka z nim walczył.
Kolka z nim walczył trzykrotnie. Niestety,
ale zebrał cięgi.
Cięgi. Niestety trzykrotnie przegrał. Niestety. Ale co to były za porażki? To nie były baty. Mhm. To nie była walka do jednej bramki. Szczególnie jedna walka wywarła na Warszawie i nie tylko ogromne wrażenie. Jedna z walk toczyła się na stadionie Legii na otwartych kortach. Wtedy ring stał na wolnym powietrzu. I tak. O tej walce, o której mówię, Kolka pięcio czy sześciokrotnie leżał na deskach. Jak to Kolka? Zebrał się w ostatniej rundzie. Dzisiaj komentatorzy mówią, ruszył do ataku, złapał trzeci oddech. Tak było. Zaczął lać Laszlo Papa, uratował go gong. Na miękkich nogach szedł do ringu. No niestety nie odrobił tych strat punktowych, ale walka porwała całą Warszawę. Ale najistotniejsze, oprócz tytułu mistrza Europy, jaki zdobył, o ile się nie mylę, w 80. Teraz
wcześniej.
W 37. Miał wicemistrza Polski. W 1969 w Dublinie został mistrzem Europy, no i oficjalnie jest to jego największy sukces. Ja uważam, że jego największym sukcesem była walka w 1938 roku z Chicago. Była to walka USA, reprezentacja Europy. Tam startowało czterech Niemców, zostali wybrani do reprezentacji Europy czterej Niemcy, Węgier, jakiś Norweg. No i kto? I 20-letni Polak, Antoni Kolczyński, Kolka, 20-letni Polak. Przy 20-tysięcznym widowni Kolka powalił Amerykę na kolana. Amerykanie rozdziawili gębę, jak zobaczyli, co ten młody, 20-letni chłopak wyprawia. Nie mówiło się, nie było ważne inne walki. Mówiło się tylko o Kolce. Jeśli się nie mylę, to był jeden z pierwszych, a może pierwszy z Polaków, któremu zaproponowano już wtedy przejście na zawodowstwo. No, dzisiaj niewiele o tym osób wie, prawda? ale już wtedy, nie przeszedł. Wrócił do Polski, był jeszcze młodym chłopakiem. Kariera stała przed nim otworem, Ale to świadczy o jego charakterze, prawda? To był, takie typowe dziecko Pragi, chociaż nie urodził się na Pradze, ale to było typowe dziecko Pragi i dziecko Warszawy.
I na Ząbkowskiej miał swój mir.
Słucham?
Na Ząbkowskiej miał swój mir.
Tak, nie tylko na Ząbkowskiej. Krążył w orbicie bazaru.
Przedwcześnie
umarł. Tam się życie, tak, w 64 roku. Wojna przekreśliła jego karierę. Stracił, to już po wojnie jeszcze walczył, bo ostatni tytuł chyba zdobył w 52 roku, jeszcze mistrza Polski. Ale to już nie był ten Kolka. Wiadomo, to nie tylko on. Nie tacy sportowcy, prawda? Wojna przekreśliła ich kariery. No ale cały czas Kolka się kręcił. Żył bazarem. Nie tylko on. Tam się koncentrowało życie. To bazar, to nie można powiedzieć, że to był typowy bazar do handlu. Tam tętniło życie, tam się odbywały spotkania, przychodzili znani ludzie, mniej, więcej, dziennikarzy, aktorzy, wszyscy po coś.
Trochę ten klimat jak ze złego Tyrmanda, tak?
Tak, w latach 70., 80. jeszcze ten klimat się trzymał, później życie nabierało tempa, już wtedy... Naprawdę był taki moment, że przestało to przerastać bazar. No i w międzyczasie, to już mówię o późniejszych latach, powstał Stadion Dziesięciolecia, który zabrał i klientów, no i przyczynił się do takiego powolnej śmierci bazaru.
No tak, będziemy wam opowiadać o starej Pradze, Pradze, której już nie ma, która pozostała tylko w sentymentalnej pamięci ludzi takich jak właśnie Daro. Dziękuję ci, że dzisiaj nas odwiedziłeś. A na koniec jeszcze posłuchamy sobie wspólnie ballady Odeszli koledzy. Czy kapela Menele przesadza, czy rzeczywiście na Pradze było tak, że
czasami
się można było napić metylu?
Można było wszystkiego spróbować na Pradze.
A dzisiaj jeszcze ten klimat gdzieś ocalał? Są takie miejsca, gdzie jeszcze... Tak,
to są oazy. To już zapomniane podwórka, jeszcze nietknięte ręką cywilizacji. I tam na szczęście jeszcze ten czas biegnie wolniej. Ale to już mówię, już ta krew się wymieszała, już dużo ludzi powymierało, podchodziło. To już jest napływ świeżej krwi, tej nowej. To już nie jest taka... typowa Praga sprzed lat.
A czy tamta Praga to była taka jak w literaturze, że na przykład jeżeli dochodziło do bójki, to były to bójki honorowe, takie
tak,
na solo?
Tak, Praga była charakterna, tak. Były, tak było. Fason i charakter się liczył. Nie przesadzajmy, bo czasami bywało różnie, ale to tak jak w życiu. Ale generalnie rzecz biorąc, to Praga miała swój charakter. Były zasady.
Czyli jakiś honor jednak obowiązywał?
Oczywiście,
tak?
Oczywiście.
Złodziej nie zabijał?
Nie.
A jak ktoś zabijał, to się z nim nie zadawano?
Zabijał. Tych morderstw, czy tego zabijania nie było aż tak dużo, chociaż się zdarzały. Były to... czasami po pijaku, czasami o kobietę, czasami rozliczenia jakieś finansowe, zdarzały się, jak w ferworze walki.
Ale to jest tak jak u Grzesiuka w tych jego książkach i balladach?
Tak, Grzesiuk tu się nie miał z prawdą i pokazał kawałek Warszawy, kawałek Czerniakowa, kawałek Warszawy. Te zasady obowiązywały na praktycznie większości dzielnic.
Byli na Pradze, może już jeszcze są, ludzie, którzy nie ruszają się na drugi brzeg Wisły.
Oczywiście, znam osobiście takich, którzy przez 40-50 lat nie ruszyli się na tą stronę Wisły.
Ale dlaczego? To jest obce dla nich?
Obce. Tak, źle się tu czują. Ja powiem szczerze, ja też. Ja, będąc w Śródmieściu, te nowe blokowiska. Ja jestem wychowany w czerwonej cegle, w starym budownictwie. Kocham to. Nowe bloki z wielkiej płyty nigdy mnie nie pasowały. To nie ma tego klimatu. To nawet inaczej żyje się w takim bloku jak w starej kamienicy. Tam jest inny zapach, jest inny klimat. Ludzie się znają, wychodzą przed bramę, siadają na stołeczku, pogadają, mają czas na wszystko. Można wypić. butelkę, można pogadać, można się pokłócić, można się pośmiać, można porozmawiać o polityce, o handlu, o wszystkim, o sporcie. No tak to wygląda.
A w Wielkiej Płycie wszyscy
anonimowi.
A w Wielkiej
Płycie nie ma. Wielka Płyta, to co to jest Wielka Płyta? To są sypialnie i nic więcej. Tam się ludzie nie znają, mijają się ze spuszczonymi głowami. Nie masz z kim, z sąsiadem nie możesz wypić, powiedzmy, kieliszka wódki, czy iść wyżalić się, czy żeby cię poratował w biedzie. A tu ludzie się ratowali i ratują.
Jeszcze często na podwórkach były figurki Matki Boskiej.
O tak, to dzisiaj są, to dzisiaj. W czasie wojny, w czasie okupacji ludzie się modlili do tego klęczeli, modlili do dzisiaj. I starsze panie, które jeszcze żyją, dbają. Te kapliczki są z reguły zadbane, odświeżone, odmalowane. Zawsze jakieś świeże kwiatki, jakaś świeczuszka się pali. Do dzisiaj są, tak.
Ale to mija.
No mija, bo odchodzą ludzie. No, klimat tworzyli ludzie. Klimat tworzyli ludzie, oprócz tego, że no, Praga miała starą zabudowę, ale to byli ludzie, specyficzny charakter i specyficzni ludzie, którzy od dziecka byli wychowani na podwórku, na ulicy, do wszystkich się wyjął, ciociu, wujku.
Teraz
nie było obcych. Nie było obcych. No dzisiaj nie do pomyślenia, żeby w bloku dziecko jakiejś paniusi powiedziało do sąsiada wujku. No to będzie to wyglądało dwuznacznie.
Może być podejrzane.
Podejrzane, może. Tak. No. Także... A na Pradze nie, na Pradze nikt się niczemu nie dziwił.
Jest jeszcze takie miejsce na Pradze, gdzie spotykają się starzy mieszkańcy i ma to miejsce swój klimat. Nie będziemy zdradzać nazwy, bo wszyscy by chcieli tam od razu zajrzeć. Tak. Stałoby się to skansenem, ale jest rzeczywiście takie miejsce, gdzie podają fusiastą kawę.
Tak.
I przychodzą
flaki,
ludzie. Flaki, ale prawdziwe. I te pyzy z Różyckiego.
Własnej roboty.
Tak. A na Różyckim jeszcze są te pyzy dobre?
Są. O, następna historia. Aleja Flakowa. Są, ale to już nie ma. Stefy świętej pamięci. Faszerowana z Chabowy. Przychodzili tam znani ludzie. Już nie będę wymieniał nazwisk. Znani sportowcy z pierwszych stron gazet. Czasami rozpoczynali lub kończyli dzień od przyjęcia porcji flaków przepitych szklanką wódki.
I to wtedy smakowało.
Smakowało i do dzisiaj smakuje.
I dobrze się trawiło.
O, bardzo dobrze.
Ach, sentyment za tym bierze.
Takich flaków jak na Różyckim nie było nigdzie. To był specyficzny smak. Dzisiaj jeszcze jest pani Janeczka, ale to już została jedna jedyna.
Pani Janeczka jeszcze.
A czas biegnie nieubłaganie, no już jest coraz starsza, już sił brakuje. No
ale jak ktoś zabłądzi na Różyckiego,
to jeszcze...
To u pani Janeczki może zjeść pyzy.
Tak? Może zjeść pyzy i zjeść dobrą porcję flaków.
To polecamy.
Polecamy.
A tak, żeby się rozbudzić, to posłuchajmy Haliny Mylynkowej Kawa.